W najbliższy czwartek ma zostać wznowione wydobycie w czeskiej kopalni węgla kamiennego w Karwinie po niedawnym wybuchu metanu.
W eksplozji zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków i jeden Czech. Miejsce tragedii zostało odcięte przy pomocy specjalnych tam. Znajdują się tam jeszcze ciała 9 osób. Wejście ratowników jest niemożliwe ze względu na duże stężenie metanu.
Górnicy mają powrócić do pracy, ale w rejon, który nie został dotknięty wybuchem, chodzi o północną część kopalni.
Od 20 grudnia, kiedy doszło do wybuchu, 800 pracowników pozostaje w domach, dostając 100% uposażenie.
Gdyby te ceny energii wzrosły, tak jak mówiono, na przykład o 60%, czyli lawinowo poszłyby również inne.
Pod koniec tygodnia parlament zajmie się projektem ustawy dotyczącym podatku akcyzowego. Przepisy mają zapobiec wzrostowi cen energii elektrycznej.
Posłowie zbiorą się na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu w piątek. Tego dnia będzie pracował także Senat.
Od 1 stycznia przyszłego roku ceny prądu miały wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. Ma to związek z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Rząd PO-PSL podpisał tak zwany pakiet węglowy, który w ocenie ekspertów uderza w energetykę opartą na węglu.
Dziś jednak cenę polityczną za tamtą decyzję polityków Platformy płaci Prawo i Sprawiedliwość. Realną cenę mieli zapłacić wszyscy Polacy.
Profesor Mieczysław Ryba, politolog, zwrócił uwagę, że bez podjęcia realnych działań w tym zakresie w roku wyborczym mogłoby to się skończyć przegraną PiSu.
Gdyby te ceny energii wzrosły, tak jak mówiono, na przykład o 60%, czyli lawinowo poszłyby również inne ceny i każde gospodarstwo doświadczyłoby potężnych kosztów w perspektywie bieżących wydatków, to w roku wyborczym ta bomba, gdyby została odpalona, mogłaby mieć niezwykle destrukcyjny charakter. W związku z czym premier i rząd absolutnie są zdeterminowani, jeśli w ogóle wybory PiS chce wygrać, ażeby tę bombę rozbroić, przynajmniej rozłożyć wszystko w czasie.
Rząd Zjednoczonej Prawicy opracował rozwiązania, które mają ustabilizować w Polsce ceny energii na poziomie z tego roku. W piątek pod obrady trafi ustawa dotycząca podatku akcyzowego.
Zmniejszona ma być akcyza z obecnych 20 zł na 5 zł. Dodatkowo przewidziano redukcję tzw. opłaty przejściowej o 95%.
Wszystko wskazuje na to, że ustawę o podatku akcyzowym szybko podpisze prezydent Andrzej Duda.
W ubiegłym tygodniu był on pytany o to na antenie jednej ze stacji radiowych.
Zanim w polskiej tradycji pojawiła się choinka, bardziej znaną i kultywowaną na południu naszego kraju formą była tak zwana podłaźniczka.
To czubek jodły, świerka lub sosnowa gałąź wieszane pod sufitem nad drzwiami jako ozdoba w czasie Bożego Narodzenia. Staropolska podłaźniczka była przybierana między innymi słodkościami, ale nie była wystrojona jak znana nam dziś choinka.
Obyczaj ten zachował się na wsiach jeszcze do lat 20. XX wieku, szczególnie w Polsce Południowej, na Śląsku, Podhalu, Pogórzu, Ziemi Sądeckiej i Krakowskiej.
O tym, jak wyglądała i co symbolizowała podłaźniczka, mówi etnograf dr Aldona Plucińska.
Podłaźniczka to nic innego jak urwana gałązka iglasta. Tu nad wejściem, nad progiem, gdzie w tej chwili my wieszamy znak wiary naszej, krzyż. To podłaźniczka była ubrana, nie wystrojona czy ustrojona, a ubrana tak, jak się ubiera człowiek. Ponieważ tam jest cała symbolika. Tam zawieszano słodkość, lepkość, czyli ciastko, piernik oczywiście, ewentualnie orzech owinięty w świecący papierek i jabłuszka, małe jabłuszka. Ta podłaźniczka była przez małe dzieci podłaźników zrywana po wieczerzy wigilijnej i chłopcy szli z pierwszą kolędą.
Tak zwana choinka ozdobiona bańkami i lampkami pojawiła się w Polsce stosunkowo późno w wielu regionach Rzeczypospolitej po II wojnie światowej i przybyła z południa Niemiec, z Bawarii.
A w kulturze polskiej, jak podkreśla etnograf dr Aldona Plucińska, powinno się używać nazwy drzewko Boże. Zazwyczaj była to sosna i miała symbol maryjności.
Turcja zyska silną motywację, aby odwrócić się od Rosji, ocenił politolog Łukasz Fyderek.
Według eksperta okazją do zmiany kursu politycznego dla tureckich władz jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk z Syrii.
Rozkaz o powrocie blisko 2000 amerykańskich wojskowych z północnej Syrii podpisał ustępujący szef Pentagonu James Mattis.
Wcześniej Donald Trump napisał na Twitterze, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapewnił go, iż zlikwiduje wszelkie pozostałości tzw. państwa islamskiego w Syrii.
Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych o wycofaniu wojsk jest wielowymiarowa. Jedną z kwestii w tej układance jest pozycja Turcji i możliwość poprawy z tym krajem relacji, powiedział politolog Łukasz Fyderek.
Turcji, która jest takim krajem wahadłowym. Ona przez ostatnie 2 lata przesuwała się w orbitę Rosji, a głównym motywatorem tego ruchu było to, że Amerykanie mieli sojusz z Kurdami, co stanowiło w optyce nie tylko prezydenta Erdogana, ale elit tureckich poważne wyzwanie, zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Turcji. Teraz w momencie, kiedy Ameryka opuszcza Kurdów, otwiera to drogę do odnowienia relacji z Turcją, przyciągnięcia jej ponownie jako pełnoprawnego członka NATO. W ślad mamy za tą deklaracją zapowiedzi sprzedaży systemów przeciwrakietowych Patriot, zapowiedzi sprzedaży większej transzy myśliwców F-35. I to wszystko powoduje, że Turcja będzie miała silną motywację, żeby odwrócić się od Rosji.
Zaniepokojenie decyzją o wycofaniu wojsk z Syrii wyrazili jednak sojusznicy Stanów Zjednoczonych w walce z dżihadystami, Francja, Wielka Brytania i Niemcy.
Sprawa podzieliła też amerykański rząd. Z decyzją Donalda Trumpa nie zgadzał się szef Pentagonu James Mattis.
Dlatego też podał się do dymisji. Mattisa zastąpi od stycznia dotychczasowy wiceszef Pentagonu Patrick Shanahan.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny śnieg, a na wybrzeżu także deszcze ze śniegiem. Temperatura od -3 stopni na Suwalszczyźnie do 2 miejscami na zachodzie, południu i nad morzem oraz 3 stopnie na Opolszczyźnie. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1011 hektopaskali.